want something, and you call, then I'll come running. Nick Cave wybrzmiał audycja. O, to nie był Nick Cave.
Soundtrack z Once,
akurat. Słucham?
Soundtrack z filmu Once, to był taki kawałek.
Soundtrack z filmu Once, okej. Ja się tak zasłuchałem we własnych myślach i ciągle słyszałem Nicka Cave'a najwidoczniej. Moim gościem jest Michał Świątek, autor przed debiutem, tak wracając do twojej literatury i do tych kobiet w literaturze. To jest tak, że jednak się nieodmiennie o tych kobietach pisze, o kobiecości. Są fragmenty w tym twoim tekście, gdzie używasz niejako monologu wewnętrznego i niejako przemawia bohaterka. Te fragmenty tutaj zdecydowałeś się niejako wyciąć.
To znaczy przez ląd na czas to były fragmenty, którymi no, zadebiutowałem w zasadzie, jak przyszedłem, tam nie wiem, zdaje się z 7 lat temu do tego koła przy Stowarzyszeniu Literatów Polskich i to było mniej więcej: cześć, jestem Michał, zapisałem 3000 stron, rzuciłem liceum, aby napisać swoją autobiografię, to oni stwierdzili, kurczę, no jakiś grafoman nawiedzony, tak? No ale później zacząłem czytać im fragmenty i uznali, że są na tyle dobre, że miło byłoby ze mną po prostu pospędzać czas i tak spotykaliśmy się najpierw w Poleskim Ośrodku Sztuki przez lat kilka, tam raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, gdzie po prostu no, dosyć twardo rozmawialiśmy o swoich tekstach, jak coś nam nie odpowiadało, to mówiliśmy sobie szczerze, że nam się coś nie podoba, częściej niż że nam się coś podoba. Później te spotkania zostały przeniesione do Śródmiejskiego Forum Kultury Domu Literatury, a teraz zmieniłem miasto na Kraków i tu przybywam na Kulturkampf, gdzie też życie literackie kwitnie.
Kwitnie jak kaktus na pustyni. Chwilami. No tak, no kobiety, które w twoich tekstach, w twojej literaturze, które są oczywiście jakościowo, że tak powiem, wyjęte jakby. I pojęcie kolejne, które chciałbym poruszyć, to jest tak zwane życiopisanie. Bo taki termin istnieje. I chciałbym spytać, na ile jest w tych tekstach, które tworzysz, autobiografii, a ile fikcji, kreacji, jak to wszystko się wygląda, jakie są proporcje tych
znaczy, nie do końca składników. Łatwo mi jest to określić, dlatego, bo często jest tak, że rzeczy, które piszę, w 90% są autentyczne, ale nie zawsze dotyczą mnie. Czasami są to rzeczy zasłyszane, z którymi się zgadzam i wtedy powiedzmy, że w sposób reporterski wrzucam je do swojej twórczości, starając się wcześniej poinformować, że słuchaj, to jest super, to ja zastosuję do swojego tekstu. A czasami są to teksty, które na przykład zasłyszę na ulicy i generalnie są to rzeczy, które słyszałem. Jak nie robiłem, to które słyszałem, ale zazwyczaj są to rzeczy, które niestety robiłem.
Czy to jest tak, że sobie załóżmy chodzisz po mieście, bywasz w różnych miejscach i zasłyszane historie przetwarzasz potem?
Nie, niegdyś tak było, że po prostu no, przyciągałem pewne zdarzenia jak magnes. Obecnie mam kilka tysięcy stron tekstu, z których próbuję zrobić powieść, która będzie miała max 400 stron, więc skupiam się bardziej na pracy redakcyjnej niż na dopisywaniu nowych rzeczy. Nowsze wychodzą mi różnie później. Tam.
To jest dla mnie szczególnie ciekawe, bo mówisz, że z kilka tysięcy stron tekstu powstało, dla mnie szczególnie ciekawe jako też piszącego, jest właśnie ta sfera warsztatowa. A jednak jak to się dzieje, że takie kilka tysięcy stron tekstu powstaje w ogóle?
Nie było tu żadnego warsztatu, po prostu się pisało. Po prostu pewne rzeczy się działy i zapisywałem je na bieżąco. Był czas, kiedy faktycznie no, porzuciłem sobie, żeby skończyć książkę, gdzie no, w domu byłem gościem, tam odwiedzałem różne dziwne miejsca, różne zakątki, a jak nie Polski, to przynajmniej swojego rodzinnego miasta Łodzi. I czasami biegałem z maszyną do pisania, wsiadałem na dachu, gdzie padał śnieg i pisałem rzeczy. Ja pisałem po 20-30 stron dziennie. No i znaleźć na przykład, jak teraz tak z punktu widzenia czasu patrzę na przykład na jakieś 5-10 stron tekstu, jak tam znajdę jakieś 3 myśli, które są ładne i które można jakoś obronić, to jest dobrze, bo generalnie to jest ciężka grafomania. Po prostu jest pisanie i czasem jest coś dobrego. Tak? To jest bardziej rzeźbienie w tym momencie niż prasa twórcza, to co no tak robię.
Każdy ma swoją własną technikę. Jeszcze chciałbyś fragment, tak?
Bardzo chciałbym jeszcze przeczytać.
To króciutki poproszę, bo jeszcze mi się jedno też pytanie ciśnie na usta.
Zdążyli. Pomyśleć, że mieszkałem ze współczesną Fantyną, która bezpowrotnie utraciła swoją kozetę. Zgasło światło, wypadło jej z rąk dziecko. Śmierć nastąpiła w sposób nagły, jak żeby inaczej mogłaby nastąpić. Zwykle tak jest, kiedy niemowlęca główka upada na schody. Wypadałoby, aby matka w takiej sytuacji popełniła samobójstwo, jednak tak nieprosto się zabić, nawet jeśli bardzo się chce. Czasem prawda jest nie do zaakceptowania. Prawdę wkładamy do wózka i jedziemy na spacer. Jednak martwa prawda ma to do siebie, że jest nieżywa. Musimy więc ją zakopać. Później mdlejemy zaraz po tym, kiedy przy wózku stwierdzamy, że prawdy już nie ma. God istot znaczy, że najwyższa wartość nie ma znaczenia dla ludzi i trzeba stworzyć ją na nowo. Znaleźć nowy sens. Prawda jest martwa, ale nie godzimy się na to. Mówimy, że jej nie ma i mdlejemy. Po przebudzeniu ktoś każe nam podpisać, że prawda została porwana. Tym bardziej pocieszająca myśl o tej, że miałaby być nieżywa. Lepiej zaakceptować to, że ktoś nam zabrał prawdę, niż to, że prawda jest martwa. God istot. Fantynie zaczyna pomagać pewien detektyw, który uprzednio uwiódł zakonnicę, która nie mogła przestawić u niego w domu niejednego przedmiotu. W domu tym podobno było jak w celi. Dziwne, przecież powinna lubić takie klimaty. A tu proszę. W swojej przenikliwości odkrył, że prawda musi być martwa, że nikt by nie ukradł prawdy biednej Fantynie. Bo po co? Zorganizował ogromny show, który miał odkopać prawdę. Fantyna nie tylko była dziewczyną chorą, była również przerażająco nierozważna. Słusznie przeczuła, że detektyw chce ją wykorzystać do swoich celów i celowo wskazała złe miejsce pochówku prawdy. Podobno na komisariacie śmiali się z niego wszyscy funkcjonariusze i gratulowali genialnego pomysłu Fantynie, gdyż to podobno ośmieszało polskiego Sherlocka. Jednak to była kolejna rzecz, która zaszkodziła owej bohaterce. O tej biednej dziewczynie zaczęli pisać w każdej gazecie, mówić w każdym radiu i widać ją było w każdej telewizji. Nikt nie pomyślał, jak ciężki trzeba być psychozie, aby zrobić coś podobnego. Każdy myślał, że jest potworem. I tak to nie była w stanie znaleźć nigdzie pracy. Przecież nie mogła powiedzieć, jak było, gdyż wszystko było tajemnicą śledztwa. Przecież nie chciała o tym myśleć, chciała żyć, działać. Była również nieskończenie głupia. Ciągle próbowała się zmienić, ciągle przyciągając sobą uwagę. W końcu ktoś zaproponował jej pracę w barze ze striptizem. Zgodziła się. Nigdy tam nie pocowała żadnego mężczyznę. Zbyt mocno kochała swojego męża, z którym się rozwodziła, nie mogąc znieść tego, jak bardzo chciał żerować na jej tragedii, aby dopuścić się jakiejkolwiek formy zdrady. Upijała się co noc, aby nie myśleć i nie płakać. Ktoś zrobił jej zdjęcie w pracy. Morderczyni dziecka stała się ladacznicą, a była świętą.
Ostatnia minuta przed nami. Ja bym jeszcze chciał na koniec pytać o takie... Bo tak, Czesław Miłosz swego czasu napisał, iż poeta, artysta, to powinien się równać z cieniami Odena, użył takiego określenia. Ktoś tam, jeden z moich znajomych autorów, Jerzy Franczak, którego pozdrawiam, jeśli nas słucha, stwierdził kiedyś, iż wielcy pisarze rodzą się w samotności generalnie z kolei. Ja bym tak chciał spytać, czy masz jakieś... takie wzorce, którymi, co do których wskazówek się jakoś, nie wiem, starasz poruszać, czy jakoś w tej całej literaturze?
Do końca czuję się godzien, aby odpowiadać na to pytanie, gdy idzie o to, jak kto powinien pisać, po czym poznać pisarza. A zaś gdy idzie o kwestię moich wzorców, to problem ze mną, jak spotykałem się na warsztatach, polegał zawsze na tym, że ja nie chciałem czytać. Ja za bardzo skupiałem się na pisaniu niż na cudzej twórczości. Miałem zbyt dużo własnych rzeczy do przeczytania, których napisałem w ciągu lat, żeby czytać rzeczy cudze. Aczkolwiek później porównywano mnie do Bukowskiego, do Celiny, z tego co pamiętam, Henry'ego Millera również, więc wtedy, kiedy zostałem porównywany do nich, to wtedy faktycznie zacząłem ich czytać, ale kolejność była taka, że po prostu to był zapis moich doświadczeń, zaś dopiero później literatura.
Czas nam się kurczy. Dziękuję ci, Michale, za udział w audycji. Audycja Kulturkampf już za tydzień.
Dobranoc Państwu.
Radio Alfa, Radio Alfa, Radio Alfa, Radio Alfa, Radio Alfa.
Dwudziesta druga.
Serwis informacyjny Radia Alfa.
Śledczy umorzyli sprawę Bestkomu. Właściciele firmy chcą walczyć o odszkodowania. Skarb państwa może stracić na tym miliony. Złoty się osłabia, euro znowu bardzo drogie. Kryzys ekonomiczny w Hiszpanii znowu daje o sobie znać. Polscy olimpijczycy już poślą.